W tym odcinku robimy kompletnie przygotowane podsumowanie roku.
Tak, 2024. Bo przez chwilę nam się wydawało, że podsumowujemy 2025, ale okazało się, że pomyliliśmy i jakby 2024.
Tak, ale poza tym super.
Tak, zapraszamy.
Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry, Michale.
Jak się masz?
Ja się miałam dobrze. Dzień dobry też naszym kochanym słuchaczom.
Dzień dobry waszom.
Waszom. Pozdrawiamy was czule, wasi ukochani alkoholicy. Witam się z wami ja, Grzegorz Sobutka.
Oraz ja, Michał Krasnopolski.
A to jest podcast alkoholicy, czyli podcast o technologii, o Apple, o naszym życiu.
I naszych problemach.
Tak.
Dokładnie odwrotnej kolejności.
Dokładnie. Ciężko nam się przyznać, że jest to podcast terapeutyczny, więc tak.
Ta końcówka nazwy trochę
może wskazuje.
Także z jakimi problemami, Grzegorzu, ostatnio się borykałeś? Usiądź wygodnie, możesz się położyć na kozetce, otwórz się przed nami. Strać swoje najmroczniejsze sekrety.
Służbowo walczyliśmy z przeklętymi MacBookami 12-calowymi, które już kiedyś mówiliśmy wam, że się do niczego nie nadają. A prywatnie muszę wam pokazać, to Michałowi się na pewno spodoba, co zrobiłem sobie w domu.
Burdel sobie zrobiłeś. Słuchaj, wydaje mi się, że to było bardzo potrzebne.
Kupiłem sobie LEDy, które zamontowałem pod łóżkiem i teraz to łóżko wygląda jakby lewitowało albo jakby było podświetlone. Co ciekawe, to wygląda bezczelnie, te kolory, które ci pokazałem, ale na przykład jak było ustawione pomarańczowe, czyli to, i była znajoma, i sobie siedzieliśmy do późna we dwoje na tej kanapie, to ona ich nie zauważyła. Ona nie zauważyła, że to tak świeci. I dopiero potem pokazałem jej, że dzisiaj to montowałem i się śmiałem z tego, jak to jest zamontowane. I ona mówi, wow, rzeczywiście jakby zlewa się, także...
Spoko.
Oczywiście HomeKit compatible, także nie, można powiedzieć Siri, żeby zmieniła kolor i tak dalej. Mhm.
Powiedz mi, jeżeli u ciebie w domu jest taki przestój, w sensie wszystko jest naprawione, wszystko działa jak należy, jak powinno, to czy łapiesz wtedy taki zen i sobie odpoczywasz, czy myślisz, co mógłbyś jeszcze ulepszyć?
Nie chcę, żeby to zabrzmiało burżuazyjnie, ale wydaje mi się, że nie ma takiego stanu w domu. W sensie może być taki stan w mieszkaniu, ale w domu jest zawsze coś do naprawienia i do poprawienia. W tym tygodniu też dmuchałem liście.
Nie chodzi mi o takie utrzymywanie porządku i takie typowe naprawy związane z domem, ale takie usprawnianie technologiczne, dodawanie czegoś nowego, jakieś wprowadzanie nowych rozwiązań, oświetleń właśnie, na przykład jak te LEDy teraz. Nie jest tak, że cały czas gdzieś z tyłu głowy chodzą ci takie myśli?
Pewnie chodzą, tylko to jest tak, że ja to postrzegam jako albo coś fajnego, albo coś ułatwiającego życie, więc rozumiesz, to nie są tak, że o kurczę, a tu by jeszcze mrygały. Nie. Tylko to jest na zasadzie, no na przykład mamy niepodświetlone te chodniki w ogrodzie. No i sobie idą znajomi czy dzieci do sauny w nocy i dzisiaj rano znalazłem skarpetki na tym chodniku i nie wiem, pewnie zgubili po prostu i...
Słyszałem, że znalazłem trupa.
Nie, no więc...
Przewrócił.
No bo byliśmy najpierw my dorośli w saunie ze znajomymi, a potem nasze wspólne dzieci. No i nasze wspólne dzieci, to już miało tak, jakbyśmy mieli razem dzieci. No wiesz, no więc chociażby takie rzeczy. Potem, no, na pewno jest tak, że są sobie ludzie, którzy są, budują sobie dom i od razu naszpikują go technologią i wtedy są z tego zadowoleni. I ja doszedłem do wniosku, że tak nie zrobię. Raz, ze względów budżetowych, a dwa, że wiedziałem wtedy, że na pewno jeszcze nie wiem, co to znaczy dobrze użyta technologia. I teraz już powoli mi to zaczyna kwitać w głowie, co to jest dobrze używana i zastosowana technologia, więc sobie powoli to wprowadzam. Nie osiągam takiego zadowolenia pod tytułem mam już wszystko.
A słuchaj, przerwę ci troszeczkę. Gdybyś cofnąć się w czasie do dnia, w którym zaczęliście stawiać fundamenty swojego domu.
Nie mamy fundamentów, ale mów dalej. Chyba nie mamy, Gosiu, prawda?
Kiedy zaczęliście stawiać swój dom i gdybyś posiadał tę obecną wiedzę na temat wszystkich rozwiązań technologicznych, jakie wdrożyłeś, to czy zmieniłbyś coś w planach?
Tak, ja to raz już chyba mówiłem. Jednak położyłbym kable w ścianach. Nie wiem, z czego to wynika. Czy te urządzenia Wi-Fi są za słabe? Położyłbym kable i gniazdka. Co najmniej kilka gniazdek na rozmieszczenie access pointów. Mój przyjaciel Krzysztof mi to radził. Nie chciałem go słuchać, to był błąd. Mhm. To jest do poprawienia. Mhm. Nawet nie jakimś szczególnie dużym kosztem, bo mamy dom ze strapianą, więc to tam nawet długopisem można położyć te kable. To bym położył w kilku miejscach. To jest jedyna zmiana pod względem takiego inteligentnego domu, który bym zrobił. Mhm. Nadal musisz pamiętać, że ja jeszcze nie wiem, co to znaczy dobrze napisany, dobrze zaprojektowany, inteligentny dom. I jak oglądam oferty różnych firm, to mi się to nie podoba. Mi się nie podoba to, że jest centrum zarządzania domem, że wisi gdzieś jakiś panel i musisz do niego podejść, żeby coś kliknąć. To nie tak. To moim zdaniem on powinien co najmniej reagować głosowo, a dwa...
To, o czym rozmawialiśmy.
A dwa, reagować na aktualną sytuację, nie? I tyle, nie? I więc na przykład automatyzacja dotycząca zachowania się światła na zewnątrz została chociażby wczoraj wieczorem przeze mnie poprawiona. Jakby, żeby to były lekkie takie tweaki, nie? Żeby... Już wiem, że na przykład to światło powinno się wcześniej gasić, reagować na ruch i tak dalej, no. Więc trochę inaczej. Mhm. Więc myślę, że jeżeli mam radę dla kogoś, kto konfiguruje swój dom inteligentny, to lub nawet zaczyna na tym myśleć, to bądźcie otwarci na to, że będzie wam się zmieniało. I więc dobrze by było, żebyście umieli to sami sobie poprawić troszkę, nie? Że na przykład to światło zapala się, kiedy robi się ciemno, a tamto światło, kiedy tu pojawi się ruch. I takimi małymi kroczkami zacząłbym sobie wchodzić właśnie w takie mikropoprawki. Żeby nie było ich za dużo, a jednocześnie jakby powolutku, no.
A czy ogrzewanie masz też jakoś połączone z tym HomeKitem?
No właśnie nie. Mam sobie, każdy pokój jest ogrzewany indywidualnie za pomocą takich promienników i to jest, one są wpięte w zasadzie w nic.
Nie.
Ach, no i tak jak o tym myślę, to w zasadzie nie jest szczególnie skomplikowane, bo one mają te kontrolki, które wiszą na ścianie i można to obejść na dwa sposoby i to wam rzucę jako tip. Można to obchodzić, wymieniając tą kontrolkę na po prostu inteligentną kontrolkę z HomeKitem. A można też włożyć tam przełącznik, który będzie HomeKit compatible i wtedy on będzie się włączał albo nie. I więc wtedy tylko dajecie ogrzewanie na, powiedzmy, na maksa, żeby grzało. Tak jak załóżmy, że tak chcecie, żeby było. I po prostu on je tylko włącza lub wyłącza w domu, nie? Mhm. Bo może tu akurat w moim przypadku ogrzewanie, które mamy w ścianach, może być albo włączone, albo wyłączone. Reaguje na termostat i wyłącza się w momencie, kiedy osiąga pewną temperaturę. No ale to możecie sobie to obchodzić.
No są te inteligentne termostaty, nie?
No to oczywiście można go wymienić. Całą tą skrzyneczkę i on wtedy pewnie będziesz, raz, że będziesz mógł nim sobie zarządzać, dwa, że będziesz mógł nim zarządzać przez HomeKita. Mhm. To bym zrobił i to pewnie gdzieś tam z czasem zrobię. Przy czym my obecnie używamy trzech tych termostatów w zasadzie. W salonie prawie nie grzejemy, bo często palimy w kominku, więc tylko dzieci mają powłączane w pokojach, żeby między tam, nie wiem, 5 a 7 włącza im się ogrzewanie, żeby się budzili w ciepłym pokoju. Że śpią, jak jest chłodno, a potem on się nad ranem włącza i dogrzewa im pokój to do tego, żeby się miło wstało w ciepłym pomieszczeniu, nie? To, co bym na pewno zrobił, i to pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają mieszany ekosystem, czyli Androidów i iPhone'ów, to niestety zdecydował się na jeden albo zawzięcie inwestował we wszystkie urządzenia, które są kompatybilne z obydwoma rozwiązaniami. No tak jak nasi znajomi z północy, którzy mają no, jakby obydwa ekosystemy, no to tam trzeba będzie dobierać takie, które są kompatybilne dla obydwu rozwiązań. I jest trochę takich rozwiązań, ale warto by było, żeby tego pilnować po prostu.
Mhm.
I tym bardziej jak ja bym się przychylał w wyborze do większości. Czyli jeżeli na przykład, no nie wiem, ona ma iPhone'a i wiadomo będzie, że dzieci też będą miały iPhony, no to już raczej bym dobierał pod HomeKit'a rozwiązania, nie? Ale ostatnio na przykład ustaliłem, że całe to moje podejście, no gadżetowe, że tak powiem, nie bójmy się użyć tego słowa, mam we krwi, bo moja mamusia zobaczyła tu podświetlaną kanapę i powiedziała, chcę to. I powiedziała, że czy to może się zapalać słabiej? Bo jak ona, i czy może reagować na ruch?
Może być bardziej czerwona?
Bo jak ona wstaje w nocy i idzie do łazienki, to chciałaby, żeby się tylko trochę podświetlało jej podłogę, nie?
Mhm.
Żeby tam jakoś się nie zapalało. No i rzeczywiście powiedziałem, w zasadzie wszystko mamy. Tutaj postawimy czujnik ruchu, tutaj położymy te LEDy, zepniemy to tu i tu i będzie coś.
Mhm. Powiedz mi, czy Andrzej też jest tak, ma taki drive na wdrażanie takich rozwiązań?
Tak, tylko on ma Androida i w domu nie idzie. Żartem, posłuchajcie mnie, jakby, bo muszę tu zaadresować dwie rzeczy.
Mówimy o bracie Grzegorza.
Tak, ja sobie robię żarty z Androidów, ale w żadnym sposób nie twierdzę, że Android jest gorszy od iPhone'a, czy może odwrotnie, czy iPhone jest lepszy od Androida, nie? To jakby, nie, to nie o to chodzi. Ja absolutnie się nie znam na Androidach. Więc jakby to nie... Ja często tam znajomi mnie pytają, hej, posłuchaj, bo jakbym miał wybrać to i to, no to co jest lepsze? Ja tego nie wiem. I jakby nawet nie próbuję tego wiedzieć. Ja staram się jakby skoncentrować na jednym ekosystemie. Tego i tak jest bardzo dużo. Więc jakby moje dowcipki z Androida są tylko absolutnie przerwnikiem komicznym. Ja nie sądzę, że Android jest gorszy. Mhm. Było jasne. Nie?
Oficjalnie.
Tak.
On record.
Tak, niech to zostanie nagrane. Natomiast tak, Andrzej też sobie jakieś tam rzeczy konfiguruje i ku ucieszy jego żony, która wtedy nie umie zapalić światła gdzieś, bo na przykład nie dał jej dostępu albo czegoś takich, nie?
Mhm. Ciekawe.
Że to runs in the family, tak? W sensie, tak. Że jest wyssane z mlekiem matki.
Tak. No to, wiesz, tak to wygląda,
no
nie?
Tak to wygląda, tak.
Ciekawe. Zanotowałem, dziękuję. Ostatnio, zaraz się przyglądam, widzę tutaj te słuchawki. Nie? Marylka ostatnio zrobiła mi inspekcję moich słuchawek. Czy inspekcja, może za dużo powiedziane, ale tak rzuciła na nie okiem przypadkiem, stojąc obok. Powiedziała, weź ty to w końcu wyczyść.
No, ciężki temat, dawaj.
No, i powiem ci, było co czyścić. Więc wyczyściłem jedne, wyczyściłem drugie.
A mówisz o których?
Mówię o AirPodsach Pro.
Jedynkach czy dwójkach?
Dwójkach.
Czyli z końcówkami gumowymi?
Tak.
To nie wywaliłeś po prostu tych końcówek?
No nie, tam chodziło o membrany jeszcze, takie rzeczy tam, wiesz, różne znaleziska.
No różne rzeczy się dzieją w naszych uszach, no co ja mam powiedzieć, no.
Więc trochę czyściłem, powiem ci, było co.
Ale czym to jeszcze wyczyściłeś? Bo to może być jakaś porada dla naszych słuchaczy.
A wiesz co? Po prostu wacikiem i tam tak... Nie brałem żadnego alkoholu, bo tam bałem się, że to jednak jest...
Ja bym wypił coś dla kurażu. Zanim się do tego zbliżył, absolutnie musiałbym czapnąć. Wszyscy wiedzą.
Jak wszyscy wiedzą. Także bez jakichś liquids, ale tak na sucho i wyszło wszystko. Ale schludnie się to
rozwiązało. Ktoś mi kiedyś polecał, nie będę teraz mówił kto...
Ale pozdrawiamy go się.
Tak, wannę do czyszczenia urządzeń elektronicznych.
Są takie.
Wanna, w której zanurzasz rzecz w sonicznych, znaczy w płynie jest jakiś ultrasonik dźwięk, tu się wlewa płyn, tu się włącza i tak dalej i się je kąpie w tym.
Okej.
Okay. Także krótka piłka.
W ogóle musimy się tutaj tak trochę przyznać, że zapomnieliśmy trochę o tym, że jakieś święta się zbliżają.
U nas bardzo, no.
Bo no my z Grześkiem olewamy święta w tym roku i omijamy je szerokim łukiem.
Więc wy, drodzy słuchacze, razem z nami również.
Tak, dlatego trochę jest już za późno na robienie jakichś rekomendacji zakupowych.
Tak, więc spróbujcie na przykład w tym roku nic nie kupować waszym bliskim. Myślę, że to może być niezwykłe przeżycie.
Tak, to jest nasza rada. Olejcie swoich bliskich.
Wy tego słuchacie gdzieś w grudniu, a my w tym momencie jesteśmy w
ciepłych relacjach. Tak.
Także.
Ale mogę wam polecić apkę.
To ciekawe, przepraszam. Tak. Jeśli dobrze mi się wydaje, będziemy dosyć blisko siebie, jednakowoż odpowiednio daleko, bo tam jest ze 100 kilometrów chyba z jednej wyspy na drugą.
Może być.
Albo może i 1000. Jedna z tych wartości.
Chyba bardziej coś
pierwsze, tak mi się wydaje, tak. A wy, drodzy słuchacze, będziecie w tym momencie ze 4000 kilometrów od nas, także pozdrawiamy was ciepło. Nam raczej na pewno jest ciepło.
Tak.
Tak i jakby... My to robimy po to, żeby odpocząć od stresów związanych ze świętami, więc jakby jeżeli tak, nie jest u was bardzo źle, to pamiętajcie, żeby...
Że nam jest ciepło i nie mamy z tym żadnego problemu.
Że wam nie jest dobrze.
Tak.
Tak, ale żeby wam poprawić humor, Michał ma dla was aplikację.
Mam Abdel dla was aplikację. Nazywa się Festivitas. Festivitas.
To już się zgadzało z kierunkiem naszego wyjazdu.
I kosztuje bodajże 4 euro.
O nie! Tak dużo?
Och, rety, chyba jednak nie możemy jej polecić.
Och, rety.
No w każdym razie, to jest trochę nawiązanie do takiej klasyki makowych aplikacji. Kiedyś, jak jeszcze był system macOS 7, 5, 9, to było bardzo dużo aplikacji, które w jakiś sposób urozmaicały pulpit. Ta kultura dekorowania pulpitu jakimiś aplikacjami gdzieś w momencie pojawienia się macOS X-a wymarła. I to jest trochę taki fajny flashback, wspomnienie tych dawnych czasów.
Jak skórki do Winampa.
Jak skórki do Winampa, tak. I słuchajcie, ta aplikacja powoduje, że wasz pulpit wygląda nabiera takiego świątecznego klimatu.
Tak. Są lampki na górze.
Pojawiają się lampki świąteczne na ikonach. Jest taki sznurek z lampkami zawieszony pod menu barem na górze i możecie sobie to dowolnie ustawiać, kolorki, częstotliwość migania, szereg różnych rzeczy. W żaden sposób nie poprawia to funkcjonalności systemu, po prostu jest taką głupią, śmieszną dekoracją.
A może być nawet odwrotnie, w sensie może być znacznie gorzej.
Może być znacznie gorzej, tak, ale jest zabawna i jeżeli macie taki drive, żeby wszystko dookoła właśnie udekorowywać, to możecie nawet sobie udekorować ekran komputera. Także taka polecajka mała z naszej strony.
Tak.
Świąteczna.
Czy ja mogę dwa niewielkie newsy? Trwają prace nad ustawą unijną, a może już są nawet bardzo zaawansowane, z których by wynikało, że od 2027 roku wszystkie telefony sprzedawane na terenie Unii mają mieć łatwo wymienialne baterie. Tak jak kiedyś. Otwierasz sobie opakowanie i wyjmujesz baterie. Myślę, że Apple przestanie wtedy sprzedawać telefony w Europie. Po prostu powiem, dziękuję.
Nara.
Tak, także... Trzymamy za to kciuki, to na pewno bardzo dużo zmieni. Ludzie przestaną tak często wymieniać telefony na nowe. Czy ty sprawdzasz odległość między Madeirą a Teneryfą?
Nie.
Sprawdziłem, w ogóle jest jak 200 kilometrów.
200?
Tak, to dalej. Nie dopłynę. Stawy mi jeszcze dopłyną. I drugi mój news to jest...
To jest nasz ostatni odcinek.
To jest nasz ostatni odcinek w 2024 roku.
Chyba.
No tak.
A tak, w przyszłym tygodniu? Jeszcze.
Że się nasi drodzy słuchacze słuchają tego 19 grudnia, ten się pojawi, który właśnie nagrywamy. Mhm. I już nie nagramy, bo to będziemy mieli przerwę świąteczną i podejrzewam, że pojawimy się z powrotem w połowie stycznia.
A 14 cię już nie ma, tak?
14 czego?
Grudnia.
Nie mam już.
Nie ma Grzegorza.
Nie mam już grudnia.
No, to nie nagram.
Nie nagramy, ale nasi słuchacze jeszcze mają odcinek na ten, który właśnie teraz pojawia się w okolicach ostatniego tygodnia przed świętami.
No tak.
Czyli już nie ma nic święta, już nie ma nic
po Sylwestrze,
już koniec, w połowie stycznia wracamy, wypoczęci, opaleni, zwarci, gotowi.
Mam nadzieję, że zdrowi.
Przynajmniej na ciele, a nie na umyśle. Mój ulubiony news z zeszłego tygodnia to jest sytuacja, w której w Szwajcarii zanotowano spam wysyłany
pocztą.
W sensie był sobie kod QR rozsyłany do odbiorców za pomocą listu fizycznego. I ten list się podszywał pod rządową agencję chyba związaną z pogodą i zachęcał do tego, żeby pobrać jakąś aplikację. Tam był kod QR i on tam przekierowywał na pobranie jakiejś niewłaściwej aplikacji z Play Store'a na Androidy. I naprawdę podziwiam model biznesowy. No bo powiedzmy, że około 1 euro takie wysłanie listu kosztuje w Szwajcarii. Więc ciekawi mnie, na co liczyli. Wiesz, co tam chcieli osiągnąć.
Fascynująco.
Fascynująco.
Ja mam jeszcze taką jedną rzecz.
Dawaj.
Po tym, co powiedziałem, to tak aż się trochę Grzegorzu prosi, żebyśmy zrobili podsumowanie tego roku.
O kurczę, no. No to róbmy. Zróbmy podsumowanie. Fajny rok był.
Słuchajcie, profesjonalny podcast i mamy wszystko z góry zaplanowane. Grzegorzu, opowiedz, co twoim zdaniem w tym roku cię tak najbardziej zaskoczyło. To jest ten moment, w którym w szkole, jak byłeś nagle nieprzygotowany, wywołany do tablicy. Odłóż telefon.
Przyglądam, wiesz co...
Proszę nie korzystać z pomocy. Czy czujesz troszeczkę tremę? Tremę?
Tak. Myślę oczywiście w kategoriach technologicznych.
Nie chodzi mi o rozwój smart domu.
Tak, tak. Myślę o...
Może ja troszeczkę wejdę ci
tak,
w słowo?
Wchodź.
Uważam, że poza takimi oczywistymi rzeczami, jakim jest na przykład nowy Mac Mini w świecie Apple chociażby, to wydaje mi się, że fakt, że Apple musiało się otworzyć na Unię Europejską bardziej, wprowadzić zewnętrzne sklepy, myślę, że to jest jakimś dużym wydarzeniem.
Tak, to mnie zaskoczyło. Mhm. Masz rację, to jest... Zaskoczyło mnie to, że się zgodzili. Więc to jest... Znowu, niespełniony potencjał, bo jakby nie słyszałem, jesteśmy już na końcu roku, nie słyszałem o tym, że wow, ale fajnie, mogę pobrać Fortnite'a. Mhm. Więc jakby to jest zaskakujące. To, co mnie... To jeżeli miałbym powiedzieć, co najbardziej mnie zaskakuje w tym roku, to jest sztuczna inteligencja. I ja myślę, że będą też rozczarowania tego roku i ja mam tutaj wynotowane na tą okazję. I to są u mnie pary. Bo zarówno te same elementy trafią mi do najbardziej fantastycznych elementów wydarzeń z tego roku, jak i do największych faili, więc to, co mnie najbardziej pozytywnie zaskoczyło w tym roku, to jest sztuczna inteligencja, możliwości, które daje ChatGPT czy Midjourney. To wszyscy pewnie nie spodziewali się niczego innego. Rok sztucznej inteligencji, wow, fantastyczne możliwości i tak dalej. A jednocześnie mocne rozczarowanie dotyczące tego, gdzie kończą się możliwości tej sztucznej inteligencji, jak szybko ona się jednak okazuje mało inteligentna, jak to bardzo jest niestabilne. Także dla mnie sztuczna inteligencja z takiego bardzo szerokiego spektrum.
Ja mogę tak nawiązać trochę, bo to tak będzie na temat. Ostatnio ludzie się zastanawiają, wiele osób się zauważyło, że ChatGPT tak trochę zgłupiał. Te odpowiedzi są mniej konkretne i no często gdzieś rozbieżne w tych jakichś statementach i mniej akuratne niż miało to miejsce jeszcze tych x miesięcy wcześniej. Jest teoria, że na początku ChatGPT szkolił się na takich sensownych treściach. Jak się potem okazało, często nielegalnie, czerpiąc wiedzę z artykułów z New York Timesa, chociaż nie mieli z nimi żadnej umowy podpisanej.
Tak, New York Times jest tym zafascynowany, jest w niebo wzięty z tego powodu.
No, tak, żadnego procesu
I wyrazi to w sądzie.
Tak. Natomiast z czasem więcej ludzi zaczęło korzystać z ChatGPT i te komendy, które tam zaczęli wpisywać, były mniej ciekawe i nakierowujące tego ChatGPT w takie rewiry, których on się wcześniej w ogóle nie znajdował. Jakieś gossips, jakieś bzdury kompletne. I niewykluczone, że on gdzieś po drodze troszeczkę ogłupiał. poprzez te wszystkie prompty, które ludzie zaczęli wpisywać, jakość tych promptów spadła znacząco w momencie, w którym więcej ludzi zaczęło z tego korzystać.
Tak, jest też teoria, że sztuczna inteligencja, która...
I też posiłkuje się...
Tym, co sama wygenerowała.
Sama wygenerowała.
Właśnie. I to może obniżać jej jakość.
Kolejna rzecz związana z rozwojem AI to jest absolutna dominacja NVIDII. NVIDIA w tym roku stała się absolutnym graczem numer jeden. W ogóle jeżeli nie chodzi nawet o rynek producentów procesorów, tylko po prostu ona jest chyba...
Jako dostarczyciel mocy obliczeniowej.
Tak, jest absolutnym numerem jeden i Intel w tym wyścigu zginął kompletnie. Intel w 2007 roku mógł wejść w współpracę z Apple, jeszcze, przepraszam, przed 2007, jak Apple zaczął pracę nad iPhone'em, zwrócił się do Intela z pytaniem, czy nie chcieliby zrobić dla nich procesora i no i Intel odmówił. No i do dzisiaj jest to uważane za taki przełomowy moment, który w sumie zaważył o przyszłości Intela tak naprawdę. No i no jesteśmy świadkami, moim zdaniem, powolnego...
Początku końca imperium.
Początku końca imperium, tak. Szef Intela został zdymisjonowany w zeszłym tygodniu przez zarząd i tak naprawdę oni nie wiedzą specjalnie, jak się odnaleźć w tej nowej sytuacji.
Oni mają słabe podsumowanie roku.
Mają bardzo słabe podsumowanie roku, naprawdę. Jakby ci ktoś x lat temu powiedział, że słuchaj, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Intel zbankrutuje, to byś chyba nie był w stanie uwierzyć w taką informację. A teraz to ta sytuacja bardzo dynamicznie się rozwija. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to w przyszłym roku będzie wyglądać dla nich, więc to jest...
Dla nas, dla naszych słuchaczy pewnie jakby są to rzeczy, o których jakby ciężko złapać jakiś układ odniesienia, ale w skrócie staram się, wiesz, jakbyś nadać temu jakiś taki realny rozmiar. NVIDIA jest wyceniana na równi z Microsoftem i Apple'em obecnie. Oni sobie tam przeskakują się nawzajem, nie? Więc, a to głównie dlatego, że NVIDIA produkuje sprzęt potrzebny dla sztucznej inteligencji.
Tak, mają praktycznie monopol.
Tak.
Amazon też robi jakieś procesory. Zresztą ostatnio okazało się, że Apple korzysta w dużym stopniu z procesorów Amazona na swoich serwerach. Intel w ogóle nie istnieje na tym rynku zupełnie, a to jest dominujący rynek i to jest rynek, który się będzie bardzo mocno rozwijać w przyszłym roku. Więc...
Także pozdrawiamy podsumowania, ludzi robiących podsumowanie roku w Intelu.
Tak. No.
W NVIDII już mniej, ale jakby... Tam na pewno są korki od szampana i tak dalej. Dobra, to co tobie się jeszcze podobało najbardziej w tym roku? Chyba, że chcesz to właśnie ten skok NVIDII uznać.
No, rozwój AI i jaki miało to wpływ na cały ekosystem technologiczny, tak w dużym skrócie. No ale właśnie nawiązując do tego, o czym mówiliśmy, to wydaje mi się, że było największym wydarzeniem tego roku.
Dobra, i czy to może jakieś największe porażki tego roku później?
Spójrzmy na to jeszcze w ten sposób. Apple jest najbardziej konserwatywny, jeżeli chodzi o wykonywanie jakichkolwiek ruchów
ryzykownych.
I oni sami weszli w to AI. Widać, że nie chcą tego robić, ale zostali zmuszeni. Tak. I wykonują to bardzo powoli, taki niepewien kroczek po niepewnym kroczku. I brną troszeczkę w takie rewiry, których nie znają dobrze, nie czują się komfortowo w tym miejscu, ale wiedzą, że muszą ten krok wykonać.
No właśnie, i nie mogę tego nie skomentować. Moim zdaniem jednym z największych porażek tego roku też jest AI i to jest AI w Apple. W sensie jak późno, jak słabo i jak bardzo nie w Europie. więc to mi się wydaje, że gigantyczny potencjał, bardzo niedoceniony przez Apple i ciekawe jak się zestarzeje to nasze podsumowanie. Bo nie wiem, czy nawet w tym, co ty powiedziałeś, że ten ChatGPT głupieje. Nie wiem, czy nie jest tak, że Apple, zdając sobie sprawę z pewnych ryzyk, które mogą się pojawić w rozwoju tej technologii, która jest niesprawdzona, specjalnie stało z tyłu, żeby zobaczyć, o co się rozbije konkurencja. Więc no nie wiem, czy ta porażka nie wynika właśnie z tego, że to jest takie ostrożne podejście bardzo, no, które teraz okaże się, że no nie wiem, jak ten ChatGPT jednak nie da rady, no to że mieli rację, nie wysuwając się do przodu. Jednakowoż bardzo brakuje tych fajnych funkcji, które mogłyby być wbudowane w telefon, co było widać na prezentacjach sztucznej inteligencji od Apple'a, która, no jak widać, nadal jest w przyszłości. Jest końcówka roku 2024, nadal jest to przyszłość.
A my nadal nie mamy Siri po polsku.
Tak. Czy ty już jesteś ogolony? Bo jakby...
Grzegorz?
Muszę znaleźć, co miałeś sobie ogolić. Gdzieś było w tym...
Mówiliśmy o tym, ja jestem przekonany, że mówiliśmy o... Nie szukaj tego teraz, bo ci zajmie wiele czasu, ale mi się wydawało, że mówiliśmy o tym, że sztuczna inteligencja będzie w...
Tam było coś po polsku. Siri po polsku była.
Mówiliśmy
Siri
po polsku wtedy. Pamiętam, że tak. To był odcinek, który nagraliśmy po polsku.
Dobra, w sensie rzecz, która bardzo, bardzo mi się spodobała w tym roku, to jest Vision Pro. Jego możliwości i to, czym ta technologia może być, nadal mnie zachwycają. I płynnie, już o tym mówiłem wiele razy, i płynnie przejdę do tego, że jest to moim zdaniem też największa porażka, ponieważ te możliwości nie są wykorzystywane. Jest cały czas za mało pchane. I jednocześnie tak samo wyglądał początek rozwoju iPada i Apple Watcha. Dokładnie. Mało aplikacji, produkt niby porzucony i tak dalej, a jednocześnie są to obecnie gigantyczne produkty na rynku.
Odnoszę wrażenie, że mimo wszystko iPad trochę lepiej się rozwijał i szybciej.
Fatalnie się rozwijał.
Początek miał słaby, owszem.
Były aplikacje cały czas, które trzeba było powiększać z iPhone'a, to nie działało dobrze. Bardzo długo czekaliśmy na kalkulator.
A propos tego, co powiedziałeś wcześniej, że szybko będziemy mogli zweryfikować, jak ten odcinek się zestarzał, to myślę, że w przyszłym roku wrócimy do tego odcinka i zobaczymy, jak te nasze przewidywania faktycznie się sprawdziły. Ja jestem sceptycznie nastawiony co do Apple Vision Pro, powiem ci szczerze.
No, nie jest to do mnie zaskoczenie, dałeś to wyraźnie do zrozumienia.
Szczerze mówiąc, nie wiem, jak bardzo Apple będzie chciało to rozwijać, tak naprawdę. Wiadomo, że chcą to zminiaturyzować. Chcą, żeby to były docelowo okulary, ale widzą, co robi konkurencja i jestem przekonany, że to nie jest miejsce, w którym chcieliby się znaleźć. Ponieważ widzą, że to wygląda cały czas karykaturalnie. I ta technologia po prostu jeszcze nie jest w tym miejscu, w którym oni chcieli, żeby była. Więc moim zdaniem to jeszcze zajmie im trochę czasu, zanim zaczną lata schodzić z ciężarem tego urządzenia, gabarytami, do takiej formy, o jakiej pierwotnie myśleli. I nie wiem, czy będą robili jakieś kroki tak pomiędzy, że schodzimy z wagą, schodzimy troszeczkę z tym rozmiarem, czy
będą... Moim zdaniem nie będą.
Czy po prostu przeczekają do momentu, w którym faktycznie będą mogli zaimplementować coś, co no, będzie fundamentalnie inne od tego, czym Apple Vision Pro jest w tej chwili.
Moim zdaniem będą powoli rozwijać Vision Pro, a dopiero Vision pojawi się, jak będzie leciutkie, zwykłe okulary. Mhm. Więc jakby biorę to pod uwagę.
Znaczy dla mnie z jednej strony w świecie Apple już jakby schodząc bardziej tak lokalnie, nie mówiąc o technologii szeroko rozumianej, ale poruszając się tutaj w tym naszym jabłkowym świecie, no to z jednej strony Vision Pro było takim wielkim wydarzeniem, wielką premierą i było też dla mnie takim największym rozczarowaniem z tego względu, ile to kosztowało. Bo po prostu ta cena była tak absurdalna, że ja rozumiem, że wąskie grono ludzi mogło się z tą technologią zapoznać i Apple powiedziało, no zero kompromisów, robimy to urządzenie tak, jak chcieliśmy je zrobić od samego początku. Ale wywindowali tym cenę do tak śmiesznego poziomu, że naprawdę niewielki odsetek ludzi mógł doznać tej jakości.
Tak. Żeby się nie zagłębiać za głęboko w konkretny produkt, w sensie konkretny punkt. Mhm. Okay. Masz jakiś produkt, który od firmy Apple, który myślisz, że jest produktem roku 2024?
Słuchaj, dla mnie będzie to Mac Mini. Jedna rzecz jest taka, że... Znaczy, to nie jest jedna rzecz, to jest możliwość skonfigurowania tego urządzenia. Bo możesz go sobie kupić w najbardziej podstawowej wersji, która będzie miała 16 giga RAM-u i będzie de facto dla każdego optymalna, ale możesz sobie też skonfigurować to urządzenie w takiej max wersji. Nie z procesorem max, ale z M4 Pro, który będzie naprawdę taką bardzo wydajną stacją graficzną. Więc można go kupić już od ilu tysięcy?
3000 złotych.
3000 złotych do parunastu tysięcy, oczywiście w zależności od tego, jak mocno sobie zmodyfikujecie tę konfigurację. No i to jest dla mnie absolutny numer jeden. Czytam na Reddicie cały czas posty ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie Maca. No bo za tę cenę otrzymują naprawdę bardzo potężne maszyny. Mają monitor, mają klawiaturę, mają myszę i wszyscy piszą to samo. Wow. Za 3000 dostałem potwora. Mhm.
To ja jeszcze muszę dorzucić do rzeczy, które mi się podobały w tym roku. Bardzo korzystny układ między kursem dolara, a tym, jak Apple reaguje na kurs dolara dla kraju, dla naszego kraju. Końcówka roku 2024 to jest najlepszy moment, żeby kupować produkty z logo nadgryzionego jabłka. Wszystko jest ciut tańsze. Czasami nawet wyraźnie. Także ludzie, którzy nie są z branży absolutnie, no to zwracają uwagę. No i to wynika z tego, że Apple nie przelicza cen produktów w Polsce na żywo, tylko robi co jakiś czas wycenę produktów swoich względem kursu dolara. I mamy, więc może tak być, że dolar idzie w górę, a oni mają stare odświeżenie i są przeliczane na dolarze, który był nisko. Więc mamy po prostu obecnie bardzo tanie produkty Apple. Mhm. Przez co no bardzo polecamy, no chociażby Maca Mini za 3000 zł. Mhm.
Coś jeszcze z takich aplowskich nowinek zrobiło na tobie wrażenie w tym roku? Jakiś iPhone 16?
Nie, wiesz co, akurat...
Pro Ultra? Nie, chyba nie.
Nie, nie.
Te zmiany są tam tak kosmetyczne, że nie ma się specjalnie czym zachwycać. Już zresztą niejednokrotnie wyrażaliśmy swoje niezadowolenie z powolnego rozwoju iPhone'ów. No to są kosmetyczne zmiany. Nawet po 2 latach nie czuję się specjalnie, 3 latach nie czuję się specjalnie różnicy. To, że ci zrobią tę Dynamic Island, to na górze, zła, trochę mniejsze, no to to nie robi większej różnicy.
Nie.
To jest...
Akurat Dynamic Island pewnie chcieliby zrobić coraz mniejsze.
Tak.
Ale... Doceniam ten dowcip.
Tak. W MacBookach coś fundamentalnie się zmieniło?
Nie.
Nie,
nie, to jest powolna ewolucja procesorów.
Tak, procesorów, tak. Jeszcze w kontekście AI, no to na pewno fajnie, że wszystkie procesory są kompatybilne z AI-em. Na telefonach nie wygląda to już tak różowo. Co poza tym? Zegarki? Coś złapało twoje serce?
Wiesz co, moja mama ma ten zegarek, który ja chciałem mieć, jeżeli bym się przesiadał na 10. Ślicznie wygląda. Moja mama też, ale też zegarek ślicznie wygląda.
Twoja mama ślicznie wygląda.
Tak, dokładnie. I jej zegarek też...
Pomaga.
Tak. Albo odwrotnie. Więc jestem pod wrażeniem 10, tej obsydianowej. Mhm. Ale to tylko estetycznie, nie? To rzadko mi się zdarza.
Mhm. No tak sięgam jeszcze myślami. Czy coś jeszcze w świecie takiego znacznego się wydarzyło? iPady niespecjalnie. No jedynie Vision Pro był tak naprawdę takim radykalnym ruchem. Bardzo eksperymentalnym.
No dobra, to może przejdźmy do predykcji na 2025.
Ja się nie dam ogolić, że jakiś AI po polsku będzie od strony Apple. I wait. No zobaczymy jak co się z AI-em będzie dalej działo, natomiast no, na pewno to jest...
Przepraszam, jeszcze musimy chyba wrócić do porażek 2024, to chyba koniec projektu Tytan, czyli nie będzie samochodu od Apple. Wydaje mi się, że to było z 2024.
Naprawdę? Może tak.
Dobra, to tylko chciałem wspomnieć. Rest in
peace. Ja i tak w to nigdy nie wierzyłem, ale no faktycznie pracowali nad tym.
Tak.
Zawzięcie.
Dobra, wróćmy więc do predykcji na 2024. Czy spodziewasz się jakiegoś nowego sprzętu?
Na pewno Mac Studio z M4 Ultra będzie ciekawą opcją. To będzie potwór, potencjalnie, który już będzie mógł rywalizować w benchmarkach z jakimiś mocniejszymi kartami NVIDIA, przynajmniej z 2024 roku. NVIDIA znowu trzaśnie jakimś potworem w przyszłym roku, nie? Natomiast no, teoretycznie, no, cały czas nie wiemy, bo to jeszcze jest przed nami, ale aczkolwiek podejrzewam, że możliwości GPU tego układu będą naprawdę, naprawdę spore. Także zobaczymy. No. Myślę, że to będzie ciekawe. Coś jeszcze?
No właśnie, wydaje mi się, że nie zobaczymy, bo ty zacząłeś od ewolucji konkretnych komputerów.
Mhm. A czy chodzi ci o coś zupełnie nowego?
No właśnie,
nowego,
myślę,
tak?
Że nie będzie nic zupełnie nowego.
Nie spodziewałbym się żadnego Vision w przyszłym
roku. To na
roku.
Pewno. Są jakieś...
Jakiś smart taki...
Elementy smart home, czyli kamera, albo...
Taki asystent domowy z ekranem, w sensie, tak. Że tak, będziesz mógł z nim gadać, ale też wchodzić w dotykową interakcję.
Tak, ale to chyba nie będzie nic wyjątkowego. Także myślę, że spodziewamy się konkretnej ewolucji, chociaż jest szansa, że pojawi się iPhone R. Czyli leciutki, cienki telefon. Czyli z hardware'u mamy ewolucję plus ewentualnie nowy iPhone, który może się pokazać, ale jeżeli się pokaże, to się pokaże w wrześniu, pewnie coś czuję, raczej nie wcześniej. No to muszę wspomnieć o iPhone'ie SE, który się pojawi w marcu, kwietniu. To go bardzo będę polecał prawdopodobnie. Wszystko wskazuje na to, że to będzie bardzo fajna konstrukcja.
Czy on będzie miał Touch ID, czy będzie cały...
Już będzie Face ID prawdopodobnie.
Ja lubię tych twoich informatorów. Jesteś tak na bieżąco.
Ale
możesz zdradzić rąbka tajemnicy, co jeszcze tam będzie.
Najważniejsze jest to, że będzie w pełni kompatybilny ze sztuczną inteligencją. Czyli ma być telefonem super połączeniem mocy obliczeniowej i kosztów. W sensie ma to być wszystko zbalansowane. Także to będę go bardzo, bardzo polecał. I ludzie, którzy, jeżeli się zastanawiacie nad iPhone'em, ale nie chcecie przepłacać, poczekajcie jeszcze te kilka miesięcy. To może być naprawdę fajna konstrukcja.
Tak, bo wtedy kupicie telefon, na którym na pewno będziecie mogli AI odpalić.
Gdybyście nie byli w Europie, więc jak... Nie, AI do Europy ma wejść w kwietniu.
AI w Europie jest taki aj.
Dokładnie, aj trochę później. No dobra, to przychodząc właśnie dzięki temu płynnie do oprogramowania. Co, czekamy na AI-a? Na od Apple, nie? Czekamy.
Powiem ci tak, ChatGPT jest już na tyle rozwinięty, ma na tyle dobrze rozwiniętą aplikację na Maca, że i na iOS-a tak samo, że rozumiem potrzebę zintegrowania takiego rozwiązania z ekosystemem, no bo no bardzo to ułatwi wiele rzeczy. Natomiast mi wystarcza na tym etapie, że mam aplikację, do której wprowadzam te prompty i uzyskuję odpowiedzi. Natomiast na pewno byłoby wygodniej, gdyby było to już cross-platformowo w całym systemie zaimplementowane. Także w dowolnym miejscu, w którym wprowadzasz tekst, możesz mieć możliwość wyedytowania tego, poprawienia, skrócenia, rozwinięcia i tak dalej. No ale cały czas jest już usługa, która oferuje takie rozwiązanie. Także no, spoko, ale ja jakoś specjalnie nie cierpię z tego powodu.
Dobra, to
może... Na pewno jeszcze więcej ludzi będzie korzystało z ChatGPT płatnego. To na 100%. To się stanie bardzo powszechną technologią.
Subskrypcją.
Myślę, że to będzie coś w rodzaju takiej subskrypcji Netflixa. Oni byli pierwsi i absolutnie tutaj zdominują. Już zdominowali, no to nie jest żadna tajemnica.
Nie mam subskrypcji.
Nie mówię o tobie. Mówię o początku...
Ty nie jesteś ludziom.
Mówię o początku wojny platform streamingowych. Na początku był Netflix i tak naprawdę oni cały czas lecą na tym, że byli pionierami w tej dziedzinie. Słowo ChatGPT jest teraz synonimem AI. Trochę jak Electrolux kiedyś mówił o odkurzaczach.
Albo Xero.
Albo Xero, albo Adidasy. Nie? No to jest teraz ChatGPT. Swoją drogą jest to bardzo taka mało plastyczna nazwa.
O, proszę się, esteta obudził.
No, nie brzmi to jakoś specjalnie. Wszyscy wiedzą, jak to napisać.
Tak.
To jest dopiero.
No dobra, to przejdźmy może do takich absolutnie wishful thinking. Co byś sobie życzył na 2024 oprócz pokoju światowego?
Żeby AI automatycznie edytowało każdy odcinek podcastów według mojego widzimisię. Niedoczekanie.
Czyli taki prawdziwy AI.
No.
Taka naprawdę persona, która pyta o swoje prawa obywatelskie.
Ale
i
wiesz,
czy może mieć dzieci.
No bo zobacz, mógłbym takiemu narzędziu podać wszystkie surowe materiały z zeszłego roku, jakie nagrywaliśmy i podać też już gotowy, obrobiony materiał, żeby na tej podstawie przeanalizował, co wylatywało, jak wyglądała edycja i na tej podstawie powinien wiedzieć, co dalej robić.
Myślę, że próbka jest mała, ale załóżmy, że to jest możliwe. Myślę, że następnym krokiem też byłoby to, że on by sobie powiedział, to ja może nagram też za was.
I są
mam
takie
mam Grzegorza głos, jedziemy.
No są takie rozwiązania. Tak. Na razie jest ono mocno ograniczone, jest dostępne w Stanach chyba i są tylko dwa głosy dostępne, natomiast no możecie temu silnikowi podać treść tego, o czym na przykład ten podcast miałby być i to narzędzie po prostu zacznie nagrywać odcinki jeden po drugim. I to brzmi bardzo przekonująco.
Tak. No dobra. Ja mam ten samo życzenie. Nie będę się rozgadywał. Ja bym chciał mieć tak samo inteligentnego asystenta, który mi powie, hej, czy jedziesz jutro na nagranie, to ja może włączę ogrzewanie samochodu tej.
A przy okazji skocz do lekarza, bo wykryją ciebie coś tam i powinieneś to z kimś skonsultować.
Czy jesteś tu i tu po drodze możesz odebrać tą paczkę, pamiętasz?
No.
To jakby takie rzeczy. No, myślę, że przestaniemy wtedy myśleć jego gatunek, gdzieś się zatrzymamy, ale będziemy tam szczęśliwi. Tam, gdzie staniemy sobie na boku.
Ja sobie jeszcze życzę, to jest takie wishful thinking, żeby ludzie byli w stanie rozpoznać, co jest fake newsem, a co nie jest. Niestety brutalna prawda jest taka, że będziemy jeszcze bardziej zasypywani fake newsami z jakichś różnych stron politycznych, głównie spoglądam się na wschód i jak bardzo duży wpływ wschodnia propaganda będzie miała na losy świata i jak mocno będzie kierowała różnymi kluczowymi decyzjami politycznymi, jak chociażby ostatnie wybory prezydenta w Rumunii, których w pierwszej turze wygrał koleś, o którym nikt absolutnie nie słyszał. To jest sytuacja, w której masz, powiedzmy, Trzaskowskiego i jakiegoś tego drugiego kandydata PiSu, którego nazwiska nie pamiętam. No ale powiedzmy, że PiS...
Można nie pamiętać nazwiska tak. Kandydata.
No ale powiedzmy, że PiS z niego mocno inwestuje i wszyscy na niego stawiają i masz Trzaskowskiego i tego drugiego kolesia i nagle wybory wygrywa Kononowicz. To jest mniej więcej taki case.
Mhm.
Ponieważ dostał gigantyczne wsparcie na TikToku, ale przepotworne. Po prostu wszędzie on był na TikToku w krótkich filmikach. I on nie wydał ani grosza na kampanię prezydencką. Ani grosza. I miał takie zasięgi, że wygrał w pierwszej turze, dostał 50 parę procent głosów. Więc chodzi mi o taki zasięg działań, nie? I my tak naprawdę jesteśmy bezradni, no bo nie mamy na to żadnego wpływu. Możemy jedynie liczyć na nasz zdrowy rozsądek.
Ale ludzie czyli są słabo.
Ale ludzie są głupi.
Tak.
I tego się boję w przyszłym roku najbardziej. Jak kolosalny będzie miało to wpływ na rozwój sytuacji geopolitycznej. To wiesz, bo ma to bardzo duży związek z technologią. To tego się boję. Tak mi to wyszło.
Będzie kącik kulturalny w tym odcinku, czy tym pozytywnym akcentem kończymy?
Nie, zróbmy jeszcze kącik kulturalny.
Dobrze, no to przejdziemy do kącika kulturalnego.
Dobrze. Kącik kulturalny.
Tak. To nie jest tak, że wyszliśmy na pół godziny, żeby wyluzować po tym jakże pozytywnym akcencie.
Nie, jest super.
Tak, więc o co ci chodzi? Mamy, obejrzeliśmy Silos prawie cały.
O Jezus Maria, po prostu już mi tak męczy ten Silos.
Naprawdę?
Nie, no, ach, flaki straszne. Nudy.
Ten ostatni odcinek z mechanikami?
Tak, już ta końcówka już naprawdę bardzo się męczyliśmy, żeby dokończyć.
No niestety nie mogliśmy skończyć tego odcinka, bo przyszli znajomi.
Okej.
Ale także nie spoiluj. Ja polecam, Michał nie.
Ale dobrze. Następny odcinek widziałem bardzo dobry.
Tak.
Świetny. Polecamy.
Tak, polecamy.
Ale ja chciałem coś innego jeszcze polecić.
Dawaj.
Skeleton Crew.
Zaczęliśmy z dzieciakami wczoraj.
No powiem ci, że dawno się tak nie bawiłem.
Tak?
Kurczę, to jest...
Good.
Disney zrobił najbardziej disneyowską rzecz, jaką mógł zrobić. Wkurzył tym bardzo wielu fanów Gwiezdnych Wojen, którzy kiedyś byli dziećmi, jako dzieci pokochali Gwiezdne Wojny.
Ale teraz są, nie są dziećmi.
Nie są, bo są dorosłymi zgorzkniałymi facetami, którzy zarzucają teraz Disneyowi, że zrobił w ogóle serial dla dzieci. I że to jest w ogóle co za jakaś herezja. Ja się z córką zarąbiście bawiliśmy. To jest jakby... To jest Goonies z jakimiś piratami z Karaibów, z taką magią Spielberga. Nie wiem, jak to inaczej określić. Po prostu zabawa jest absolutnie przednia. I obejrzeliśmy 2 odcinki jednym ciągiem i nie możemy się doczekać następnych. Prosta historia jak konstrukcja cepa. Ale co z tego, kiedy jest taka najbardziej disneyowska magia? Ten stoi taki mały spoiler alert. Ten...
Ej, nie skończyłem odcinka pierwszego.
A, okej, okay, dobra, to nie. No spoilers then.
No dobra, no to...
To naprawdę...
To polecamy ten odcinek. To tym pozytywnym akcentem zakończmy ten odcinek i podcast Makoholicy w 2024 roku. Żegnam się z wami ja, Grzegorz Sobutka.
Oraz ja, Michał Krasnopolski. I życzymy wam...
Wszystkiego najlepszego w tym nowym roku i wesołych świąt.
Tak. Słuchajcie, żeby ten przyszły rok mimo wszystko był trochę lepszy. No, gdzieś tam w miarę możliwości.
Tak.
No dobrze.
Spokoju w te święta.
Pa, pa.